Panie, błogosław Twoje słowo. Panie, wierzę, że Twoje słowo jest życiem dla nas, jest pokarmem dla naszej duszy. Jest też przesłaniem pozytywnych obietnic i pozytywnych emocji, które Ty zsyłasz z nieba do naszego życia. Dziękuję Ci za to, jakie myśli masz o nas. I dziękuję Ci za to, że to, co myślisz, to i czynisz. Dziękuję Ci za to, Panie. Amen. To już ostatnia część takiego minicyklu Boże Myśli. Przeczytam jeszcze raz te dwa fragmenty, którymi rozpoczęliśmy na początku lipca ten cykl. Księga Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, mówi Pan Jezus, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Powiedzieliśmy sobie, że czytając ten werset, musimy go czytać z odpowiednim naciskiem na przesłanie. Nie skupiamy się aż tak bardzo na pierwszym frazie, na pierwszym zdaniu, że diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ale skupiamy się na tym, że Jezus przyszedł, aby Jego owce, aby Jego dzieci, aby Kościół miał życie i to życie w obfitości. Tu nie jest powiedziane odwrotnie. Pan Jezus nie mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości, ale złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Nie. Ja się bardzo cieszę, że Jezus zwyciężył. Że diabeł, szatan, złodziej przychodzi, ale Jezus w naszym życiu jest większy. On udziela nam obficie swojego błogosławieństwa. Bóg zawsze myśli o tobie dobrze. Bóg zawsze chce dla twojego życia tego, co dobre. Bóg pragnie, chce, abyśmy mu bardzo ufali i abyśmy wierzyli, że jest dobry i że pragnie nam zawsze w każdej okoliczności życia pomóc. On chce, aby nasza wiara, nasz poziom zaufania do Niego był na najwyższym poziomie. Miał dla nas wielką wartość. I mówiliśmy na początku o tym, że Bóg rozwija w nas wiarę poprzez przeprowadzenie nas przez 6 stopni poziomu w rozwoju. To jest taki proces. Ja nie urodziłem się duchowo od pierwszego momentu mojego nowonarodzenia człowiekiem pełnej wiary, który zaufał Bogu i wie teraz, że nie musi się o nic martwić, bo Bóg mnie prowadzi. Ciągle do dzisiaj ten proces wiary w moim życiu się rozwija. Bo nasze poznanie jest cząstkowe. I to, co potrafimy, jest ograniczone. Bezustannie potrzebujemy Boga w naszym życiu. Bóg mówi, to ty wybierasz, jak bardzo chcę ci błogosławić. To ty wierzysz, ja czynię, wierzysz, a ja błogosławię. Tak jest Boże przesłanie. Powiedziałem także, że wiara jest jak nasze mięśnie, które rosną. Powiększają się w miarę ich używania. Mogą się wzmacniać lub zanikać. W zależności, jak je używamy. Tak samo jest z naszą wiarą. Używanie jej powoduje, że ona nabywa siły, że rośnie, że powiększa się. Tak samo jest z naszymi mięśniami fizycznymi. Gdy przestajemy pracować, gdy kładziemy się do łóżka, gdy jesteśmy obłożnie chorzy, zanikają mięśnie. To jest skutek. Skutek nieużywania mięśni. I powiedziałem, że mamy takie poziomy, przez które przechodzimy. Omówiliśmy sobie 3 dotychczas. Po pierwsze, pierwszy poziom. Bóg pokazuje plan, jaki ma dla naszego życia. I mówiliśmy trochę o tym, jak dobrze jest odkryć to, co Bóg ma dla nas. Jaki ma plan dla naszego życia, co przygotował dla nas. I zrozumieć Boży plan. Poziom drugi to moja decyzja. Wchodzę w to. I mówiliśmy o tym, że wszystko odbywa się na płaszczyźnie decyzji. To ja zdecydowałem iść za Jezusem. To ja zdecydowałem, że będę pragnął napełnienia Duchem Świętym. To ja zdecydowałem, że się ochrzczę. To ja zdecydowałem, że będę Bogu służył. Ja podjąłem tą decyzję. Bóg odkrywa plan, a ja decyduję. I wchodzimy na poziom trzeci, gdzie nagle zaczynamy rozumieć, jakie Bóg ma myśli o nas, jakie ma plany dla naszego życia, jakie obfite błogosławieństwo przygotował, jak wiele dał obietnic, jak wiele dał nam obietnic. I oto nagle zaczynam czekać, zaczynam ufać Bogu i pojawiają się opóźnienia, chwile oczekiwania. Jestem na tym trzecim poziomie. Mówiliśmy, że jest to w pewnym sensie Boża poczekalnia, że nie unikniemy takiego oczekiwania. To oczekiwanie jest, czasami Bóg działa natychmiast, ale czasami trzeba usiąść w poczekalni i poczekać na swój czas, a Bóg nigdy się nie spóźnia. Ten werset, przepiękny werset Księgi Habakuka, 2:3. Bo wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w wyznaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nierychle nieuchronnie zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie. Bóg dał nam obietnicę. I dzisiaj zakończę, wskazując na kolejne poziomy. Powiedziałem, że te poziomy, to przechodzenie przez te poziomy jest trochę podobne do gier komputerowych. Aby dojść do ostatniego poziomu i oglądać pełne zwycięstwo, trzeba przejść poprzednie. Nie można ich pominąć. A więc mówiliśmy o tym pierwszym poziomie odkrywania Bożego planu dla naszego życia. Mówiliśmy o decyzji, którą podejmujemy, aby iść za Bogiem, aby Jemu zaufać. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy gotowi oczekiwać, być cierpliwymi, czekać na Boga. A poziom czwarty to trudności i czas próby. Życie to pasmo testów i prób. Prób, testów i wyzwań. Zadam pytanie, jakie są dzisiaj twoje i moje wyzwania i trudności w życiu? A może ich nie masz wcale? Może wszystko wygląda pięknie, słodko i cudownie. Gratuluję. Pięknie. Ale prawda jest inna. Tak nie jest. Jedno wiem, na pewno Bóg wie, przez co przechodzę, przez co ty przechodzisz. Bóg wszystko wie. On cały czas na ciebie i na mnie patrzy. Wiecie, to jest niesamowite uczucie, wiedzieć, że ktoś bezustannie na ciebie patrzy. Szczególnie w relacjach z Bogiem, że wiem, że Bóg na mnie patrzy. On nigdy o mnie nie zapomina. Jest zawsze gotowy, by zareagować na moją postawę wiary. To, co przeżywam, lub może powiem, to, co przeżywamy, przez co przechodzimy, może w Bogu mieć zawsze pozytywny skutek. Zawsze może mieć pozytywny skutek. W Bogu zawsze jest pozytywny skutek. Bóg zawsze wykorzystuje wszystkie okoliczności mojego życia, aby mi okazywać łaskę i przychylność, aby kształtować moje życie. Biblia mówi, że wszystko współdziała ku dobremu w życiu tych, którzy go miłują. Wszystko. W pierwszym liście Piotra, w 1 rozdziale, od 5-7, czytamy takie słowa zachęty. Uwierzyliście Bogu. Dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą. Amen. Piękne tłumaczenie. Jeszcze raz przeczytam. Przeczytam w kontekście naszym. Uwierzyliśmy Bogu. Dlatego On będzie nas chronił swą potężną mocą. Do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. Wasze wybawienie. To jest ten poziom szósty. Do niego dziś dojdziemy. Do miejsca wybawienia. Do miejsca wyzwolenia. Cieszę się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Wiecie, co jest pomocne, gdy przechodzi się przez poziom numer 4, gdy się mierzy z trudnościami i próbami w życiu? Wiecie, co jest najbardziej pomocne? To odkrywanie Bożych myśli, to Biblia, to Boże Słowo, to wersety, które Bóg do nas posyła. A więc na tym poziomie 4, w czasie trudności i prób, najbardziej potrzebujemy Bożego Słowa i Bożych obietnic. Czytaj, studiuj, myśl o tym, co Bóg mówi. Zapamiętaj obietnicę, zapisz na kartce, wracaj do słowa obietnicy. Biblia jest pełna obietnic, ufaj im, a żywe słowo uzdrowi twoje emocje i uwolni cię od obaw i strachu. Nie ma innego sposobu. Inaczej uczucia, myśli, presja tego świata, diabeł, szatan zabiją cię. To Boże Słowo jest tym motorem, tą siłą do naszego życia. A więc muszę go czytać, studiować, rozmyślać na nim, zapamiętywać, zapisywać, ufać. Nic i nikt nie zachęca lepiej jak Biblia. Słowo pomoże nam zrozumieć, że nawet jeśli nie jestem w stanie zapanować nad sytuacją, która dotyka mojego życia, to Bóg ciągle planuje i ma wszystko pod swoją kontrolą. Abraham przechodził przez Dolinę Próby. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 17 brzmi tak. Dzięki wierze Abraham, gdy był poddany próbie. Dzięki wierze Abraham, gdy był poddany próbie, ofiarował na ołtarzu swojego jedynego syna Izaka. Uczynił to, mimo że wcześniej otrzymał obietnicę, twoi potomkowie będą się wywodzić od Izaka. Był bowiem przekonany, że Bóg jest w stanie ożywić jego syna. I właśnie dlatego odzyskał go. Dlatego obietnica jest tak dobra i pewna. Jest doskonała. Biblia mówi, że Bóg nie kłamie, bo jest prawdą. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Czyli Bóg uczynił to, co obiecał. Ale mamy problem, dlatego że trwamy w wierze, czytamy Słowo Boże, rozmyślamy o Nim, medytujemy nad Nim, zapamiętowujemy, cytujemy, wyznajemy i pojawia się poziom 5. A poziom 5 nazwałem na krawędzi, czy to wszystko wytrzymam. Na krawędzi, czy to wszystko wytrzymam. Skąd wiesz, że jesteś na krawędzi? Czy rozumiecie, co mówię, mówiąc na krawędzi? Jesteś w takim miejscu, gdzie przed tobą jest tylko przepaść. Wielka niewiadoma, jesteś na krawędzi. Stoisz na samym krańcu, wiesz, że już nad tym nie panujesz. Nie dajesz rady, nie możesz nic zrobić. Po prostu stoisz na krawędzi i jest tylko przepaść. Czasami krawędzią jest nieuleczalna choroba. Śmiertelna choroba. Komórki nowotworowe. Rozpad małżeństwa, bankructwo, tracisz wszystko, kryzys finansowy, bezrobocie, sytuacja w rodzinie, która wymyka się spod kontroli i wiesz, że nic już nie możesz zrobić. Co wtedy? Jesteś na krawędzi. Jesteś na poziomie 5. Czekasz na zmianę, na odpowiedź od Boga. Wiesz, że Bóg jest miłością. Nawet możesz o tym sobie zaśpiewać. A diabeł przychodzi i mówi, Bóg jest zły. Wszystko w życiu jest do bani. Nic ci nie wyjdzie. Wtedy trzeba pamiętać, co Bóg może. Wtedy dopiero zdajemy sobie sprawę, jakie żywe słowo mamy posiane w sobie. Jaki potężny pokład mocy jest w nas, który wynika z jego słowa. Może straciłeś nad tym kontrolę, ale Bóg ciągle panuje i ma kontrolę nad wszystkim. Kiedy jesteś na krawędzi, nie patrz na to, co ty możesz zrobić, lecz patrz na to, co Bóg może. Nie patrz na to, czego nie zrobiłeś. I nie obwiniaj siebie, ale popatrz na to, co Bóg może. Rzymian 4,17. Abraham uwierzył Bogu jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, czego nie ma. Są dwie rzeczy, które tylko Bóg może. Ty i ja ich nie potrafimy. On daje życie temu, co martwe, i z niczego, z totalnego chaosu i bezradności jest w stanie zrobić coś pięknego. To jest Bóg. On daje życie temu, co martwe. Jeśli Bóg może wzbudzić martwego człowieka, może przywrócić go do życia, to także może przywrócić do życia życie twojej i mojej rodzinie. Może ożywić umierające małżeństwo. Może wzbudzić z martwych twoje finanse. Może wznieść życie w bezradności i chaosie, który opanował twoje i moje myśli. I taka mała dygresja. Moje przemyślenie z ostatnich dni. Abraham nie tylko pozytywnie myślał. Abraham uwierzył Bogu. Rekomenduje pozytywne myślenie, bo negatywne, złe myślenie prowadzi na bezdroża, donikąd. Ale pozytywne myślenie nie jest wiarą. To są dwie różne rzeczy. Wyjaśnię. Pozytywne myślenie działa, gdy masz wszystko pod kontrolą. Ale kiedy jesteś na krawędzi, kiedy już nie jesteś w stanie nic zrobić, to pozytywne myślenie jest bezużyteczne. Nie zmieni twojej sytuacji. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba uwierzyć Bogu podczas próby mojego życia. O wiele bardziej potrzebuję wiary niż pozytywnego myślenia. Taka jest różnica. Łukasz 18:27. Jezus odpowiedział: to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Poziom szósty. Dochodzimy do końca. Jesteśmy na poziomie szóstym, gdzie przychodzi wyzwolenie. Bóg spełnia swoje obietnice. A więc na tej krawędzi zaufaliśmy Bogu. Uwierzyliśmy Mu jak Abraham. Uwierzyliśmy, że On może. Naładowani Jego obietnicami, Jego słowem. To już nie jest jakaś sprawa emocji czy mojej religii. To jest realne, żywe życie Boga w moim wnętrzu. Dochodzę do poziomu szóstego, gdzie Bóg spełnia swoje obietnice. A więc czego oczekujemy od Boga w trudnych momentach naszego życia, gdy jesteśmy na krawędzi? Gdy grunt usuwa się spod naszych nóg. Powiem tak. Niektórzy nie oczekują, że Bóg coś zrobi. Nawet wierzący. Z przykrością to stwierdzam. Nie ma w nich, nie widzę tej determinacji, tego parcia do tego, by być tam, gdzie mogę coś od Boga wziąć. Niektórzy są przygnębieni, przybici, załamani, sfrustrowani okolicznościami życia i jakby przestali ufać Bogu, jakby zepchnęli tą ufność gdzieś na drugi plan. A bardziej kręci ich, by się żalić, by utyskiwać nad swoim losem, by pokazywać swoją bezradność i niemoc. Ale Bóg działa w naszym życiu. On działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zgodnie z naszym zaufaniem do Niego. I to nazywamy wiarą. 2 Koryntian 1:9, 9 i 10. Oto apostoł Paweł poucza nas. Stanąwszy w obliczu śmierci, zrozumieliśmy jednak, że nie mamy polegać na sobie, ale na Bogu. To jest krawędź, to jest punkt krytyczny. W obliczu śmierci zrozumieliśmy jednak, że nie mamy polegać na sobie, ale na Bogu. On może przecież nawet ożywić umarłych. To On ocalił nas od śmierci i wierzymy, że nadal będzie nas chronił. Z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Powód, dla którego znajdujemy się czasami na krawędzi, jest prosty. Bóg uczy nas zaufania do siebie. On zachęca nas, abyśmy uczyli się Mu ufać. Jaka jest obietnica? Jaki jest skutek zaufania? On wyzwala nas i wyzwalał będzie. Jego wyzwolenie jest doskonałe. Bez względu w jakiejkolwiek formie przyjdzie. Po pierwsze, trzy krótkie myśli. Bóg odwraca okoliczności, w których jesteśmy. Jesteśmy na krawędzi. Nie widzimy drogi wyjścia. Nie wiemy, jak się wszystko potoczy dalej. I nagle Bóg wkracza w ponadnaturalny sposób w sytuację naszego życia. I morze się rozstępuje. Nagle pojawia się droga wyjścia. Tak dzieje się często w naszym życiu. Bardzo często. Mojżesz stanął wiarą. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment w tym tygodniu, uświadomiłem sobie, że został sam. Cały naród izraelski wyprowadzony z Egiptu, tysiące ludzi, w ponadnaturalny sposób oglądając plagi na egipskiej ziemi, wychodząc z Egiptu, aby iść do ziemi obiecanej, przed Morzem Czerwonym stanął i tylko Mojżesz stanął wiarą i zaufał Bogu, który ich wyciągnął z niewoli. Tylko Mojżesz. Reszta rzuciła się na niego z rozpaczą. Lepiej byłoby zostać w Egipcie. Wróćmy do Egiptu. Żyjmy z powrotem w niewoli. To było bezpieczniejsze dla nas. I wtedy stanął Mojżesz, drugi rozdział Mojżesza, 14 werset i mówi tak. Nie bójcie się. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której wam udzieli. Pan za was walczyć będzie, a wy milczcie. Wiecie, to milczenie jest dobre. Trudne, ale bardzo dobre dla ciebie i dla mnie. Bo czasami głupoty gadamy. Głupoty gadamy wbrew temu, co mówi Bóg o naszych sytuacjach i problemach, w których jesteśmy. Dlatego czasami trzeba sobie powiedzieć samemu, zamilknij, nie gadaj głupot. Zaufaj Bogu, bo On cię wyrwie i zobaczysz pomoc Pana, której ci udzieli, bo Pan za ciebie walczyć będzie. Bóg jest w stanie wkroczyć w sposób ponadnaturalny w nasze trudne sytuacje, jeśli Mu będziemy ufać. Poziom szósty, przychodzi wyzwolenie. Po drugie, to jest ciekawe. Bóg zamiast zmieniać okoliczności naszego życia, zmienia nas. Bo wiecie, gdy wpadniesz w taki dół, gdy idziesz tą doliną trudności, nagle zaczynasz widzieć Boga, zaczynasz Go szukać całym swoim sercem, zaczynasz doświadczać bliskiej obecności Ducha Świętego. Twoja wiara zaczyna się wzmacniać. Zaczynasz oglądać wybawienie Pana. Mówi się, że to, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Albo wychodzi z tego okoliczności jeszcze silniejszy. Bo to zmienia ciebie. Każdy przejaw Bożej łaski, każdy przejaw Bożej miłości zmienia nas i przybliża nas do Niego. A końcowym skutkiem jest pełne wyzwolenie i oglądanie Bożego cudu. wspominany przeze mnie wcześniej werset Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg kieruje wszystkim tak, aby działało to na korzyść tych, którzy Go kochają i którzy zgodnie z Jego wolą zostali powołani. I ostatnia myśl, wskazówka z tego poziomu szóstego. Musimy o tym pamiętać. Bóg dokona całkowitego wyzwolenia naszego życia poprzez zabranie nas do nieba. Wyjaśnię. Bóg nigdzie nam nie obiecał, że ominą nas wszystkie trudności i tu na ziemi raj mieć będziemy. Ziemia to nie raj, Kościele. Ten świat nie jest domem mym. Na ziemi będzie nam często ciężko. Tu będą nam towarzyszyły rzeczy, których nigdy więcej nie spotkamy w niebie. One są tylko na ziemię. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, lecz wy wierzcie, wy ufajcie, że ja zwyciężyłem świat. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, na świecie czeka na was cierpienie, ale bądźcie odważni, ja zwyciężyłem świat. Bo takie jest życie. Cierpimy, bo dotykają nas różne zmiany atmosferyczne. Pojawiają się trudności związane ze złośliwością innych ludzi. Zaskakują nas zmiany prawne. Pojawiają się różne trudności związane z codziennym życiem. Korki na drogach, stłuczki samochodowe, odwołane loty, koczowanie na lotniskach, awarie energii elektrycznej i różnego rodzaju niespodzianki. Ale jaka jest obietnica? To dodaje nam skrzydeł. To nas wycisza, wycisza to nasze emocje, gdy wyłączą prąd, gdy stoimy w korku, gdy przechodzi załamanie atmosferyczne, gdy pojawia się złośliwość ludzi, gdy zaskakują nas zmiany prawne, gdy pojawiają się różne trudności w naszym życiu. Trzymamy się obietnicy, że będziemy zabrani do miejsca doskonałego, gdzie nie ma już takich niespodzianek, nie ma korków na złotych ulicach, nie ma awarii elektrycznych, światłość Pana świecić nam będzie 24 godziny na dobę. Nie będzie tam złośliwych ludzi, zmian atmosferycznych, chorób i cierpienia, prześladowania za wiarę. To wszystko przygotowuje dla nas Bóg, dlatego warto wierzyć w wyzwolenie, które przygotował dla nas Pan. W każdej okoliczności. My jesteśmy skazani na zwyciężanie, na dobro, na błogosławieństwo. Pierwsze dwie myśli. Bóg odwraca okoliczności, w których jesteśmy. Teraz, tu na ziemi. Druga myśl. Bóg zamiast zmieniać okoliczności, zmienia nas, aby rozwijać naszą wiarę, aby przenosić nas na wyższe, głębsze relacje z Bogiem. I trzecia myśl. On pewnego dnia dokona całkowitego wyzwolenia. Jan 14, pierwszy wiersz. Tym wersetem zakończę. Czytam z tłumaczenia Nowe Życie. Niech wasze serca nie drżą ze strachu. Wierzcie Bogu i mi wierzcie. Kościele, niech wasze serca, to mówi Jezus Chrystus, Pan Król Królów i Pan Panów, nie drżą ze strachu. Wierzcie Bogu i mi wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Pan Jezus mówi. Nikt nie będzie miał tam kłopotu z otrzymaniem mieszkania. I nie musisz tam w niebie stać w kolejce, aby to swoje mieszkanie dostać. Pan Jezus mówi, gdyby tak nie było, to czy mówiłbym wam, że idę przygotować wam miejsce? A gdy odejdę i wszystko przygotuję, wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście byli tam, gdzie i ja. Przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę. Wtedy odzywa się Tomasz. Panie, nie mam pojęcia, dokąd odchodzisz. Tomasz był na początku swojej szkoły uczniostwa. Jeszcze nie bardzo odkrył i poznał. Kształtował się jako uczeń Jezusa. A więc możemy znać tą drogę? Wtedy Jezus powiedział te najpiękniejsze słowa. Tu jest pełna Ewangelia. To są najpiękniejsze słowa ewangelizacyjne, jakie mogą być wypowiedziane, gdy głosimy Ewangelię drugiemu człowiekowi. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Odpowiedział mu Jezus. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Bez względu na to, co dziś wymyśla religijny świat, który mówi, że jest wiele dróg do tego samego Boga. Pan Jezus powiedział, tak nie jest. Jest tylko jedna droga. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To powiedział Pan Jezus. Tego nie powiedział Mahomet. Tego nie powiedział Budda. Oni tak się nie wyrazili. Tylko Jezus miał odwagę tak powiedzieć. Bo tylko Jezus jest prawdziwie Bożym Synem. Tylko Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Pochylmy nasze głowy przed Panem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy poznawać Twoje myśli. Dziękujemy Ci, Panie, że nawet wtedy, gdy jesteśmy na krawędzi, Panie, modlę się teraz o tych, którzy stoją na krawędzi w swoim życiu. Może otrzymali jakąś złą informację związaną ze zdrowiem. Może, Panie, sytuacja w rodzinie się chwieje już w samych fundamentach. Może, Panie, przychodzi bankructwo, kryzys finansowy. Może, Panie, jakieś załamanie w małżeństwie. Panie, przynoszę teraz, Panie, każdą z tych spraw przed Twoje oblicze. I wiem, że Ty, Panie, gdy jesteśmy na krawędzi, jesteś ostoją naszą, jesteś mocą, której możemy się uchwycić. Panie, teraz się modlę o moich braci i o moje siostry. Modlę się teraz, Panie, aby przyszło wyzwolenie. Panie, dziękujemy Ci za poziom pierwszy, że możemy odkrywać Twoje plany. Dziękujemy Ci za poziom drugi, że możemy w to wejść, możemy podjąć decyzję, aby iść za Tobą. Dziękujemy Ci za poziom trzeci, gdzie oczekujemy, gdzie ufamy, gdzie kształtujemy naszą duchową osobowość, karmiąc się Twoim słowem, aby w czasie poziomu czwartego, gdy przychodzą trudności i wyzwania życia, mieć fundament i ostoję w sercu. A Panie, kiedy staniemy na krawędzi, kiedy może będziemy tuż, tuż, moment, moment przed naszym wyzwoleniem, Panie, abyśmy mocno uchwycili się tego, że Ty masz moc odwrócić nasz los, że Ty masz moc rozstąpić czerwone morze przed nami, abyśmy nie musieli popaść w utyskiwanie i narzekanie jak naród wybrany, jak naród izraelski. Ale Panie, Mojżesz jest dla nas przykładem, który zachęca do wytrwałości, do odwagi, aby oglądać pomoc Pana, której udzieli. Dziękujemy Ci, Panie, za niebo. Dziękujemy Ci, że i tu na ziemi zmieniasz nasze życie, wyrywasz nas z okoliczności i różnych kłopotów, uzdrawiasz z chorób i w dodatku jeszcze w nagrodę za to, że przyjmujemy uzdrowienie, przebaczenie grzechów, przyjmujemy relacje z Tobą, pokój do serca. Ty wprowadzasz nas do mieszkania, które przygotowujesz dla nas i powrócisz tu po nas, Panie, i zabierzesz nas do naszego domu. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Może ktoś potrzebuje taką decyzję podjąć. Nie wahaj się. Podejmij decyzję, aby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ten świat nie jest Twoim domem i tu nie znajdziesz oparcia i ostoi. W Chrystusie jest spełnienie. W Bożym Synu, Zbawicielu, który Cię bardzo kocha i umarł na krzyżu za Twoje i moje grzechy. Dziękujemy Ci, Panie. Jesteś dobry. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Niech to słowo... Podziękujmy Panu. To Jego słowo. Niech to słowo głęboko zapadnie do naszych serc. Niech to słowo penetruje nasze serca.